88-letni Ojciec Święty odszedł w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7:35. Poinformował Watykan. Przyczyną śmierci był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Jeszcze wielkanocną niedzielę papież udzielił wiernym błogosławieństwa Urbi et Orbi. Nie chciałby mówiono o nim papież Franciszek. Wystarczyć miało po prostu Franciszek. Jak imię biedaczyny z Asyżu, którego przyjął na swojego patrona. Był blisko ludzi, mówił do nich prosto i zrozumiale, używając barwnych porównań, aby łatwiej trafić do ludzkich serc. Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę o godzinie 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą. W związku ze śmiercią Ojca Świętego prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu 26 kwietnia ogłosić Dniem Żałoby Narodowej. Para prezydencka uda się na uroczystości pogrzebowe do Watykanu. Od dnia śmierci papieża Franciszka w mediach pojawiają się też sylwetki kolejnych potencjalnych następców papieża Franciszka. Wiele jest nazwisk, a dwa z nich przewijają się najczęściej, być może o tym także dzisiaj powiemy, to kardynałowie Pietro Parolin z Włoch i Peter Erdo z Węgier. O tym będziemy jeszcze mówić, a w studiu ze mną są już ksiądz profesor Grzegorz Chojnacki, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ksiądz dr Sławomir Zyga, kanclerz kurii archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim.
A także są pod telefonem ksiądz profesor Waldemar Cisło, Fundacja Przyjaciel Misji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Kłaniam się naszym słuchaczom i kłaniam się gościom, w studiu. Nie wiedziałem, że będę prawie w domu z Warszawy.
No tak, to jest. Także ksiądz dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego i Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I także ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pokój i dobro.
I jeszcze panowie pozwolą, na początku naszej audycji łączymy się z Magdaleną Wolińską-Riedi, korespondentką telewizji EWTN z Watykanu. Dobry wieczór.
Witam państwa serdecznie, witam słuchaczy i was w studio.
Pani Magdaleno, co dzieje się teraz na placu Świętego Piotra? Czy bazylika jest jeszcze otwarta?
Tak, jest pięknie, jest podniośle, jest... Niezwykle dlatego, że tłumy ludzi gromadzą się cały czas na placu. Bardzo wiele osób stoi cierpliwie w spokoju, w kolejce do bazyliki. Bazylika dzisiejszej, poprzedniej nocy pozostała otwarta wbrew pierwotnym założeniom. Miała być otwarta tylko do północy, natomiast pozostała otwarta do 5:30 rano i potem od 7:00 ponownie otwarta dla tych, którzy już nad ranem się znowu ustawiali. Także serce rośnie, muszę powiedzieć, jak się widzi te rzesze wiernych i tych, którzy jeszcze raz chcą złożyć hołd, oddać pokłon ostatni raz papieżowi, a przecież ten moment przejścia przy jego trumnie wystawionej w bazylice przed baldachimem, to są dosłownie sekundy i trzeba iść dalej, żeby też umożliwić, żeby kolejni ludzie wchodzili. Więc bazylika otwarta, plac Świętego Piotra oświetlony jak w dzień. Mnóstwo, setki różnych dziennikarzy, korespondentów nadających na żywo i nagrywających i rozmowy z różnymi osobami i relacjonujących to, co się dzieje. Więc no, to jest wyjątkowy czas. Czas, który tak naprawdę mnie przenosi trochę do tamtego kwietnia pamiętnego 2005 roku, kiedy żegnaliśmy naszego papieża Jana Pawła II. Było inaczej w 2022 roku, kiedy odchodził papież Benedykt, bo jednak cały czas był papież panujący, był papież Franciszek za murami Watykanu, a teraz znów jesteśmy w tym okresie wyjątkowym sede vacante po śmierci jego, mimo wszystko jednak niespodziewanej dla nas dosyć, akurat jeśli chodzi o moment, czyli poniedziałek wielkanocny, no i przed wyborem nowego, także teraz myśli wszystkich są skoncentrowane na uroczystościach sobotnich na mszy pogrzebowej, do której się przygotowujemy.
Czy widać poruszenie w Rzymie, w Watykanie? Czy widać, czy po prostu miasto się zmieniło? Ja wiem, że to jest duże miasto, że tam jest ciągle dużo ludzi, ale czy widać tą zmianę, że jesteśmy w przededniu czegoś naprawdę ważnego?
Tak, oczywiście. To jest miejsce rzeczywiście pulsujące serce Wiecznego Miasta w tej chwili. Jak się popatrzy z lotu ptaka, to bardzo wiele osób, i to najczęściej po prostu na piechotę, wcale nie dojeżdżając środkami komunikacji ani samochodami, ale po prostu przez most przechodzi, czy z różnych placów okolicznych, bliższych i dalszych Watykanowi, zmierza ku placowi Świętego Piotra, zmierza ku Bazylice o każdej porze dnia. Są w tej chwili kończone specjalne konstrukcje, na których zawieszone będą ogromne ekrany, no poprzez dzięki którym będzie można również śledzić uroczystość. Chodzi o te osoby, które nie dostaną się w pobliże, bo nie będzie to już możliwe. Szacuje się, że około 200 tysięcy osób ma być obecnych fizycznie w okolicach Watykanu i na samym placu. Natomiast właśnie na placach przylegających są rozstawiane te tak zwane po włosku maxi schermi, czyli te wielkie monitory, a poza tym ustawiane są one również w okolicach Santa Maria Maggiore, czyli bazyliki, do której potem kondukt żałobny dotrze z ciałem papieża Franciszka, co jest no absolutnie w najnowszej historii Kościoła niezwykłe i bezprecedensowe. To będzie kolejny element tej całej ceremonii pogrzebowej. Tuż po pogrzebie, kiedy trumna najpierw zostanie, prawda, wniesiona z powrotem do Bazyliki Watykańskiej, potem ona zostanie zainstalowana na pojeździe, który przejedzie przez Via della Conciliazione pośród na pewno rzesz wiernych i potem przez most i dalej głównymi arteriami aż do Bazyliki Matki Bożej Większej, oddalonej stąd około 6 kilometrów, więc robi to wrażenie i spodziewamy się, że bardzo wiele osób będzie również wzdłuż tego konduktu czekało i chciało oddać hołd papieżowi, więc miasto się zmieniło. W bardzo wielu punktach są osoby, które rozdają przechodniom Osservatore Romano, czyli watykańską gazetę, najświeższy numer upamiętniający, czy to moment śmierci, czy dzisiaj relacjonujący to na pierwszej stronie zdjęcie, prawda, trumny wystawionej na posadzce, pamiętajmy, nie na katafalku, tak jak pragnął tego Franciszek. Poza tym bardzo wiele osób krąży wokół Bazyliki Matki Bożej Większej i w okolicach, to jest tuż przy dworcu Termini, czyli głównym dworcu kolejowym Rzymu, więc tam łatwo się dostać. Wiele osób próbuje wejść do środka. Do dzisiaj trwały tam prace przy przygotowaniu grobu Ojca Świętego. Już mamy jego projekt, co jest też poruszające, bo na ścianie nad płytą nagrobną jest po prostu jego skromny bardzo krzyż, ten, który nosił każdego dnia na szyi, a na płycie nagrobnej tylko taki napis, jakiego pragnął w testamencie Franciszkus. To już jest gotowe właściwie. No i w sobotę tam spocznie papież i od niedzielnego poranka będzie można nawiedzać grób już w Bazylice właśnie Matki Bożej Większej.
Bardzo dziękuję pani Magdaleno. Magdalena Wolińska-Riedi, prosto z Watykanu dla słuchaczy Radia Szczecin. Bardzo dziękuję,
dziękuję
za tą relację i rozmowę. Pozdrawiamy dziękuję. Bardzo serdecznie. To my spróbujemy sobie porozmawiać o tym tak naprawdę, jakie mamy wspomnienia, bo myślę, że każdy z dzisiejszych księży ma jednak własne wspomnienia z papieżem Franciszkiem. To 12 lat, to jednak sporo, to cała dekada, to w naszym życiu może to szybko umknęło nam, ale to bardzo ważne ostatnie 10 lat. Jeżeli księża pozwolą, no to damy tym, którym jest trochę trudniej się do nas, czyli może zaczniemy od profesora Waldemara Cisło. Jakie ksiądz ma wspomnienia, refleksje związane z papieżem Franciszkiem?
No dla mnie to jest papież, myślę, że pokoju, bo ze względu na te moje bliskie kontakty z Bliskim Wschodem, czy z Irakiem wcześniej, czy z Syrią, pamiętam jego odwagę, bo akurat dość dobrze mogę powiedzieć, znamy się z wcześniej arcybiskupem Kirkuku, potem patriarchą Kościoła Chaldejskiego, a dzisiaj kardynałem Sacco, który bywał w Polsce kilka razy i mieliśmy okazję dużo rozmawiać o ten temat i znam te jego takie bardzo duże starania o to, żeby papież odwiedził Irak. No przypomnijmy, że według statystyk podawanych w Iraku przed interwencją wojsk koalicyjnych w 2003 roku było około 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj większość z nich jest przesiedlona czy wewnętrznie, czy musiała uciekać ze względu na sytuację, która tam nastąpiła po tej destabilizacji państwa. i mówimy, przy wizycie papieża było ich około 200 tysięcy, takie były oficjalne dane. Dzisiaj jest o wiele mniej, w Erbilu pamiętamy taką straszną sytuację, kiedy z Mosulu i z okolic wypędzono 120 tysięcy chrześcijan. Wtedy budowaliśmy tam obozy dla uchodźców, Polacy pomagali. Był arcybiskup Sulejman Łaciński, biskup Bagdadu w Polsce, brał udział w konferencji episkopatu na Jasnej Górze. Wtedy pochylaliśmy się nad tymi uchodźcami. Dla mnie też takim, i to trzeba docenić bardzo mocno, te wysiłki papieża, który i odwagę, że on wtedy pojechał, bo wcale nie było to takie pewne. Władze były przychylne, ale wszyscy się obawiali, jak ta wizyta się skończy. Efektem pozytywnym było to, że o co chodziło kardynałowi Sacco, żeby sytuacja chrześcijan w Iraku znalazła się na pierwszych stronach gazet. I po raz pierwszy, jak powiedział, gazety typu Washington Post odnotowały i zaczęły troszeczkę mówić na ten temat. I drugie takie, myślę, że chyba wszyscy pamiętamy ten gest, kiedy papież przyjmował u siebie przywódców Sudanu Południowego, chyba jednego z trudniejszych, jeśli chodzi o, być może dzisiaj może byśmy znaleźli trochę trudniejsze, typu Jemen czy inne miejsca na świecie, ale sytuacja humanitarna jest tam dramatyczna, cały róg Afryki i tutaj te problemy. I kiedy papież, no chyba jeden z najbardziej spektakularnych gestów, który zapadł wszystkim i w pamięć, i w serce, kiedy ucałował buty przywódców Sudanu Południowego, błagając ich o to, żeby nie znalazły się tylko pieniądze na czołgi i karabiny, ale też na chleb dla dzieci. To było coś niesamowitego i myślę, że to jego staranie o pokój, o upominanie się o pokój, mówienie o wojnie trzeciej, o trzeciej wojnie światowej prowadzonej w sposób hybrydowy, upominanie się o pokój na Bliskim Wschodzie, w wielu innych rejonach świata. Myślę, że to na zawsze, ten rys papieża takiego proszącego, błagającego o pokój na zawsze u mnie pozostanie.
Ja myślę, że też ta opieka nad uchodźcami to też jest bardzo ważny element. Ja rozpoczęłam lekturę autobiografii papieża Franciszka i on tam na początku mówi, że to jest jego doświadczenie, pisze, że to jest jego doświadczenie rodzinne i dlatego to było mu takie bliskie, że myśmy zapomnieli, że dokładnie 100 lat temu wielu Europejczyków wpłynęło do Ameryki i też wielu z nich pozostawało w oceanie. Ksiądz profesor Waldemar Cisło teraz, przepraszam, Paweł Płaczek, gdyby nam opowiedział o swoich refleksjach związanych z papieżem Franciszkiem.
Dobrze. Ja może rozpocznę od takiego mojego osobistego spotkania z siostrą papieża Franciszka, Marią Eleną Bergoglio. W lutym tego roku miałem okazję być w Buenos Aires i zostałem też zaproszony razem z misjonarzem ojcem Jurkiem Twarogiem i księdzem biskupem Osialem na jej urodziny, 77. Przypomnę, że to jest jedyna siostra, która żyje. Papież miał jeszcze rodzeństwo, ale już zmarło. Różnica między nimi jest 11 lat. I mieliśmy taką godzinną rozmowę właśnie z siostrą papieża, ile nam takich informacji przekazała, jak on o nią się troszczy, bo jej historia też jest dosyć dramatyczna, bo kiedy został wybrany papież, jej brat, na stolicę Piotrową, to ona po 2 miesiącach od tego wydarzenia dostała tak rozległego udaru, że 11 lat leżała w szpitalu w takiej śpiączce. Teraz akurat już jej stan jest trochę lepszy, chociaż jest na wózku inwalidzkim, ma 2 synów. I pokazała nam telefon na szyi, że trzyma ten telefon i zawsze go nakłada w środę i w niedzielę, bo papież do niej, brat, dzwoni. I mówi, ostatnio zadzwonił zawsze po godzinie 12, jak anioł pański odmawiał, to wtedy mówi, zawsze jest do mnie ten telefon i mówi, w środę po audiencji też dzwoni, mówi, tak ze sobą rozmawiamy. I my wtedy dociekliwie zadawaliśmy różne pytania na temat Ojca Świętego, jaki on był w dzieciństwie, mimo tej różnicy wieków między wami. To nam powiedziała takie piękne zdanie z takim przejęciem. Mówi, my się nigdy nie pokłóciliśmy. On mnie bardzo kochał, on się o mnie troszczył. Zawsze, kiedy przyjeżdżał już z koledżu, to zawsze Maria, Maria, co u ciebie słychać? I mówi, taka bliskość między nami jest. I ona też to odczytała, ten swoje cierpienie tych 11 lat, właśnie sparaliżowanej, leżącej w szpitalu, jako takie towarzyszenie jemu, bratu, właśnie przez swoje cierpienie w jego posłudze. Opowiadała też nam, jak rodzice też go chwalili, że był bardzo zdolny, że był bardzo pomocny, że był bardzo wrażliwy już jako mały chłopak na potrzeby innych ludzi. I dla mnie to spotkanie właśnie z panią Marią i to, co teraz sobie przypominam, też jest takim pięknym potwierdzeniem, jak z domu rodzinnego wychodząc nabiera się właśnie te cechy, te takie geny dobre, które później owocują już w jego powołaniu, w jego posłudze. Przepiękne świadectwo usłyszałem, ono mnie naprawdę umocniło. A tak osobiście dla mnie jeszcze posługa papieża Franciszka wiąże się z tym, że wydał nam bardzo ciekawe dokumenty, ważne dokumenty dla Kościoła. Ja z wielkim zaangażowaniem czytałem jego pierwszą encyklikę o radości przepowiadania Ewangelii, Ewangelii Gaudium. I tam papież nam nakreślił, on mówi o swoim marzeniu, o czym on marzy. I ten dokument rozpoczyna od takiego stwierdzenia, że on marzy o opcji misyjnej w Kościele, żeby wyjść na peryferię, żeby dotrzeć do tych krańców świata zapomnianych. I on to czynił przez cały pontyfikat. Nie tylko przez dokumenty, ale przez swoje konkretne świadectwo takiej pomocy, żeby Kościół był w permanentnym stanie misji, żeby był w drodze, żebyśmy się nie zatrzymywali, żeby odejść od biurka, żeby iść do konkretnych ludzi. Dla mnie to jest wyjątkowe świadectwo, wyjątkowy czas tego pontyfikatu i myślę, że my owoce tego pontyfikatu będziemy dopiero odczytywać, będziemy je zbierać, bo Kościół już poszedł w tak ważnym kierunku tej misyjności, tego dotarcia do człowieka. Zresztą to, co mówił też Jan Paweł II, że to człowiek jest drogą Kościoła. Piękne świadectwo, piękny pontyfikat, z wielką radością i wdzięcznością sercu Panu Bogu dziękuję za ten czas dla mnie osobiście, dla Kościoła. I też chcemy realizować jako też proboszcz parafii te polecenia, które papież Franciszek nam przekazywał. A dla mnie jeszcze, jak mogę na koniec powiedzieć, takie zdanie, które też noszę w sercu, jak papież mówi, że życie nasze powinno być jak praca serca, a serce pracuje skurcz i rozkurcz, skurcz i rozkurcz. I mówi, jak ten skurcz jest, to mówi, mamy być blisko Boga, zbliżyć się do Niego, a jak rozkurcz, mówi, to mamy iść do ludzi, a jak brakuje albo tej pierwszej, albo tej drugiej czynności pracy serca, mówi, to ono obumiera. Piękne, zawsze proste słowa, które można zapamiętać, można je medytować i można naprawdę z nich czerpać do swojej też osobistej świętości.
Ja myślę, że tak sobie, że no nawet po tym, co ksiądz powiedział, że zdałem sobie sprawę, że jednak papież Franciszek też często uświadamiał nam, Europejczykom, że nie jesteśmy pępkiem świata, to znaczy, że nie tylko my w Europie jesteśmy chrześcijanami, ale chrześcijanie są na całym świecie. A ojciec Jan Maria Szewek, co by nam powiedział?
Pani redaktor, chyba się większość radiosłuchaczy domyśla. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to był papież o duchu franciszkańskim. W tym, co mówił, w tym, co
sam był jezuitą, prawda?
Żył. Mimo właśnie, że nie był franciszkaninem, tylko jezuitą, ale jednak świadomie i dobrowolnie wybrał sobie świętego Franciszka z Asyżu za swojego patrona, którego próbował naśladować. I mówię w tym, co mówił, w tym, co pisał i w tym, co czynił, jak żył, dlatego że wystarczy wspomnieć, że napisał tylko 4 encykliki. To są najważniejsze dokumenty papieskie, aż dwie te encykliki wprost nawiązał do świętego Franciszka, do jego słów. Bo chodzi o Laudato Si, pochwalony bądź Panie mój. To jest ta jedyna encyklika w ogóle w historii Kościoła, w całości poświęcona światu, ochronie przyrody, stworzenia. I to jest nawiązanie do liryku napisanego rok przed śmiercią przez świętego Franciszka. Akurat w tym roku się składa, że jest 800 lat tego utworu. W ogóle to uchodzi za jeden z piękniejszych utworów literatury średniowiecznej i najpiękniejszy utwór napisany w języku starowłoskim. A druga encyklika to Fratelli Tutti, bracia wszyscy. Tu wprost nawiązuje do reguły naszej, gdzie mamy kilka razy to wyrażenie, oczywiście po polsku wszyscy bracia, a tu jest bracia wszyscy. No i tak samo do tych słów z trzeciego rozdziału reguły, które święty papież Franciszek w jakiś sposób cytuje, parafrazuje, a ja może zacytuję, jak to jest w regule naszej, że radzę zaś braciom moim w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez świat nie wszczynali kłótni, ani nie spierali się słowami i nie sądzili innych, lecz niech będą cisi, spokojni, skromni, łagodni, pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi jak należy. I właśnie w tej encyklice papieżowi Franciszkowi zależało na tym braterstwie między narodami. Bardzo mu zależało na miłości jednego człowieka do drugiego, żeby widzieć w każdym człowieku swojego brata, żeby nikogo nie odrzucać. I akurat to, że to było bliskie sercu papieża Franciszka, to też jest potwierdzone w jego testamencie, który w tych dniach został upubliczniony, gdzie właśnie napisał w ostatnich zdaniach, że to swoje ostatnie cierpienie, które znosił w chorobie, w całości ofiaruje o pokój na świecie i braterstwo między narodami. Czyli to jest to, co w słowach wpisanych nawiązuje do świętego Franciszka z Asyżu. Ale już nie mówię, już wystarczy też wspomnieć, ile rzeczy mówił po franciszkańsku, prawda? Ale najważniejsze jest chyba to, że żył, że starał się żyć tak jak święty Franciszek z Asyżu. I to, że pani redaktor nawet powiedziała na początku tej audycji, że o biedaczynie z Asyżu, to u papieża Franciszka na pierwszym miejscu było widać to ubóstwo. Ubóstwo życia i upominanie się o ubogich tego świata. Między innymi dlatego też ustanowił Światowy Dzień Ubogich. On chciał być ich głosem, docierał do różnych zakątków świata, do miejscowości, o których nawet się nie uczyliśmy na lekcjach geografii, ani w szkole podstawowej, ani średniej. Po prostu wiedział, że inaczej świat ich nie usłyszy. I walczył o nich. Stworzył dom dla bezdomnych w Rzymie, gdzie ludzie mieli zapewnione ci ubodzy, chorzy, cierpiący posiłki, mieli zapewniony nocleg, łaźnie, a także lekarzy, przynajmniej 60 specjalistów różnych. Ponadto do wielkiej roli, można powiedzieć, podniósł funkcję jałmużnika papieskiego. Akurat tak się składa, że to jest Polak, ksiądz kardynał Konrad Krajewski, bo nawet powiedział mu na początku, jak mu zlecił to zadanie, mówił, że ma sprzedać biurko i ma szukać ubogich i nie chce go widzieć na uroczystościach kościelnych. Czyli jakby, żeby znów jakby w centrum, na pierwszym miejscu postawił tych ludzi ubogich, prostych. Więc to jest taki ten rys franciszkański, który tak na gorąco, i nie chcę już więcej zajmować czasu, ale jakby pokazuje, że słowem pisanym, mówionym, a przede wszystkim swoim życiem pokazywał, że święty Franciszek z Asyżu jest jego patronem i autentycznie chce się na nim wzorować i jego naśladować.
Ja nie wiem, czy też ta informacja do państwa dotarła, ale papież chyba kilka tygodni temu, czy może kilka dni temu, wypłacił wszystkie swoje pieniądze i dał na pewne schronisko w Rzymie, ponieważ on miał kłopoty, więc postanowił im pomóc. To nawet dość spora suma, czyli zrealizował to, co zrobił naprawdę święty Franciszek, czyli oddał to, co miał dla biednych. I nie wiem, czy też państwo czytali, ale testament jest bardzo krótki Franciszka.
Mówi, czytałem.
Tak, mówi o tym, jak ma być pochowany, i żeby pamiętać, że prosi, żeby za ten pogrzeb tym, którzy go jakby się za niego zatroszczyli, to żeby też zapłacono im, też zapłacił sam to ze swoich pieniędzy. To było w ogóle to bardzo piękne, a przecież wiemy doskonale, że nie musiał. Myślę, że dopiero będzie do nas docierało, kim był Franciszek. Być może są takie rzeczy, o których się, z którymi się nie do końca zgadzamy, może ich nie rozumiemy po prostu. No ale myślę, że będziemy, znaczy ja chciałabym, żebyśmy jednak czytali. Przed chwilą ojciec Jan powiedział, że takie proste słowa, ale pomyślałam sobie, że takie bardzo też trudne o prostocie życia, o myślenie o innych. To wcale nie jest takie łatwe, to tylko pięknie brzmi, ale to bywa bardzo trudne. Może dlatego, że zbyt proste, nie wiem. Ale teraz spoglądam na księdza Grzegorza Chojnackiego i wiemy, że bywa w Rzymie, a czasami nawet chyba w domu świętej Marty zdarzyło się kilka razy nocować.
Tak, jako ekspert Watykańskiej Komisji Akredytacyjnej miałem okazję kilka razy mieszkać w domu świętej Marty. Jedno piętro
jak
poniżej.
Jak tam papież też był?
Tak,
tak mieszkał.
Tak, właśnie piętro niżej od jego apartamentu. I miałem okazję go obserwować przy okazji wspólnych obiadów i kolacji, kiedy jeszcze poruszał się o własnych siłach, w wielkim refektarzu tej wielkiej restauracji w Domu Świętej Marty, gdzie są okrągłe stoły i przy każdym stole może usiąść do 10-12 osób, to on jakby w takim trochę zaciszu w kącie tej restauracji miał swój stół i tam przy tym stole zasiadał ze swoimi takimi najbliższymi współpracownikami. Także miało się wrażenie, że jest Ojciec Święty razem wspólnie, że u niego jemy, jesteśmy w jego domu, ale nie było to na tyle, że siedział na przykład na środku restauracji.
Znaczy i wszyscy, nie było celebrowania.
No nie było, zresztą myślę, że na tym rzecz polegała, że on chciał bardzo być wśród ludzi, ale z drugiej strony też cenił sobie prywatność i tak naprawdę, kiedy przechodził, spotkałem go kilka razy w holu, w foyer Domu Świętej Marty, czy też przy windzie, to po prostu my podchodziliśmy w taki sposób, jak się podchodzi do królowej, czy do króla, czyli po prostu człowiek obniżał wzrok, żeby...
Szacunkiem.
Tak, szacunkiem. Natomiast miałem taką sytuację, ponieważ lekarze w pewnym momencie narzucili dietę i nie mógł wstać z tego stołu, w sensie takim, że nie podchodził do takiego stołu szwedzkiego. Właśnie.
Do baru.
Tak, do takiego baru, więc mu przywożono to jedzenie na wózku. I pamiętam kiedyś przy tym stole szwedzkim nakładałem sobie makaron. Nałożyłem sobie ten makaron, odwracam się, papież stoi przede mną, tak 20 centymetrów ode mnie. Nie wiedziałem, czy opuścić ten talerz z wrażenia. I mówi do mnie, kekoza danno, czyli co dają tutaj na tym stole. Więc był zainteresowany tym, nie tylko swoją dietą, ale także i tym, co zostało podane innym gościom. To jest taka pierwsza rzecz, która mnie bardzo tak urzekła. A druga rzecz dla mnie taka wstrząsająca, ksiądz profesor Cisło opowiadał właśnie o tym geście, kiedy papież Franciszek całował nogi przywódcom Sudanu. Właśnie w Domu Świętej Marty, obok tej restauracji i kaplicy, jest taka duża sala dla gości, a także miejsce, gdzie papież Franciszek podejmował czasami bardzo prywatnie, nie zapraszał do siebie tam, do swojego apartamentu, tylko to robił. I właśnie byłem w tym miejscu, gdzie on po prostu siedzieli na kanapie, wstali i potem on w tym miejscu ich ucałował. Natomiast co widziałem, co mnie bardzo poruszyło, kiedy nastąpiły te wielkie migracje i ludzie zaczęli tonąć w morzach Morza Śródziemnego, to ktoś wysłał mu taki znak, no bardzo dramatyczny znak tego wszystkiego, mianowicie szklany krzyż, w którym była zatopiona kamizelka ratunkowa osoby, która zginęła w Morzu Śródziemnym, czyli po prostu została ta kamizelka zdjęta z tej osoby, zatopiona w tym szklanym krzyżu. I ja go po prostu po raz pierwszy widziałem, gdyż no ze względu na to, że mogłem tam w różnych miejscach być, więc nie ze względu na jakąś ciekawość, tylko zwyczajnie trafiłem na taką sytuację. Więc to był taki moment, kiedy go półoficjalnie spotkałem, a oficjalnie widziałem go ostatni raz w grudniu zeszłego roku. W Rzymie był kongres teologiczny i chociaż widać było, że on już taki był słabszy i widać było także, że te kłopoty gdzieś zauważaliśmy, nie tylko bólu związanego z chodzeniem, brakiem jednej nerki, ale także i kwestii po prostu przeziębień, to mimo wszystko zaprosił nas wszystkich, to było 500 przedstawicieli z całego kontynentu, 500 przedstawicieli teologii, spotkał się z nami w sali, która się nazywa salą przy Lodzi Błogosławieństw, czyli to miejsce, jak popatrzymy na fasadę Bazyliki Świętego Piotra, to tam, gdzie jest Lodzia Błogosławieństw, gdzie papież wychodzi i błogosławi, czy jest przedstawiany, to jest sala, która przebiega, ma około może 50 metrów przez całą długość bazyliki. Z jednej strony widzimy okna wychodzące na plac Świętego Piotra, a po drugiej stronie są okna zasłonięte, które wychodzą do Bazyliki Świętego Piotra. I w tej sali została zorganizowana takie spotkanie dla 500 osób. I ja byłem przekonany, że on w tym swoim zmęczeniu przeczyta nam tekst, który otrzymaliśmy po włosku i po angielsku. spisku właśnie pokazujący znaczenie teologii. A proszę sobie wyobrazić, że później ni stąd, ni zowąd powiedział, a teraz każdy z gości, 500 osób, podejdzie do niego i będzie mógł go uścisnąć, jego rękę, może będzie mógł zamienić słowa z nim i ja z tego skorzystałem. I kiedy się nachyliłem, a to on się bardzo uśmiechnął. Kiedy pokazywałem zdjęcia moim znajomym, pytali, co ja też Ojcu Świętemu powiedziałem, że tego. Pół serio powiedziałem, że chciałem mu wytłumaczyć, że Szczecin nie leży nad morzem, ale że woda morska do Szczecina dociera. Oczywiście to pół serio. Natomiast co powiedziałem mu? Ojcze Święty, modlę się za ciebie i proszę, żebyś się za mnie pomodlił. I to po prostu... No ten element właśnie, kiedy on przed błogosławieństwem, kiedy został przedstawiony w 2013 roku i powiedział, proszę o modlitwę, żebym ja mógł was pobłogosławić, no to było takie dla mnie inspirujące, ten taki uśmiech, który mam do dzisiaj, zdjęcia i taka niesamowita pamięć, która zostanie mi zawsze. Więc spotkania w domu świętej Marty, ta bezpośredniość i takie podejście, kiedy już go na przykład przy którymś z moich pobytów przywieziono na wózku, to także nie widziałem u niego jakiegoś strasznego cierpiętnictwa na twarzy. On po prostu, wiedzieliśmy, że tam będzie siedział, bo był stół, okrągły, krzesła, a w pewnym momencie było wolne miejsce i zawsze miał na stole położoną chusteczkę do przykrycia swojej sutanny i ona była w takim właśnie opakowaniu i było napisane po angielsku Pop Francis. To wiedzieliśmy o tym, że on tam będzie siedział.
No teraz ksiądz Sławomir Zyga.
Ja myślę, że taką rzeczą przejmującą u papieża Franciszka to jego troska o człowieka. O takiego normalnego, prostego człowieka. O tego człowieka, który jest gdzieś, no właśnie on nam ukuł taki termin na peryferiach. Ale on ciekawie rozumiał tę peryferię, bo on rozumiał to bardzo szeroko. Gdzieś na krańcach. Ale nie tylko na krańcach w sensie ubóstwa. Chociaż dla mnie osobiście to piękne było, jak on pierwszy raz poszedł na zorganizowany przez jałmużnika papieskiego posiłek dla ubogich. Czyli tak po prostu, prosto do człowieka. Nie tylko opowiadał, że on się będzie troszczył o ubogich od samego początku swojego pontyfikatu, to wspominał, że tak mu nawet powiedzieli, że on się troszczyć o ubogich. Zresztą to jest przecież papież, który z Ameryki Południowej się wywodzi i tam ten kontrast między ubóstwem takim na poziomie slumsów, a bogactwem jest dużo większy niż u nas, niż w Europie. To ta troska o tego ubogiego, normalnego człowieka, nawet do tego stopnia, żeby usiąść z nim razem i zjeść jakiś prosty posiłek, nie?
Sam mówił, idź kup posiłek i zjedz z ubogim. To
właśnie, gdzie wysyłał jałmużnika, tu jeden z przedmówców o tym mówił, wysyłał jałmużnika właśnie po to, żeby zorganizował taki posiłek i dzielił się tym wszystkim z ubogimi. I to rzeczywiście jest taki rzeczywiście piękny gest. To, co to też tutaj ksiądz profesor wcześniej powiedział, siedziało się z nim razem na sali, gdzie on też gdzieś tam jadł, ale nie było takiego, nazwijmy to, dworu. Oczywiście, to był papież. Był szacunek i on ten szacunek wzbudzał, ale z drugiej strony była przez cały pontyfikat taka prostota bycia. I zauważanie każdego człowieka, chociażby jego drogi życiowe, były najbardziej skomplikowane. I niejednokrotnie chodził gdzieś tam na manowcach, zawsze mówił i też pokazywał on jako ten najwyższy w hierarchii pasterz, pokazywał nam wszystkim, że właśnie trzeba wstać z kanapy i pójść do tych ludzi, którzy są na jakichś peryferiach. Nie tylko na peryferiach ubóstwa, czasem są to peryferie duchowości, a czasem to były też takie peryferie wcale nieodległe geograficznie, ale na przykład odwiedzał kościoły i kreował kardynałów w kościołach, które gdzieś tam daleko, może nie tyle daleko geograficznie na końcu świata, ale gdzieś, gdzie w ogóle czasami nie tylko kościół katolicki był przez historię w mniejszości albo w jakiejś diasporze wręcz, ale w ogóle chrześcijaństwo. i potrafił zauważyć bogactwo tego kościoła na peryferiach, właśnie w tym sensie, gdzieś, gdzie żyje w diasporze, zupełnie w innym kontekście kulturowym i z tym kontekstem się zmaga i potrafił zauważyć w tym kościele właśnie tą wartość, aby stamtąd też kreować kardynałów, caro cardis, znaczy zawias, nie? Czyli te zawiasy kościoła, na których kościół się opiera. Również brać tych pasterzy z tamtych kościołów na peryferiach. Więc to pojęcie tych peryferiów zrobił rzeczywiście bardzo szerokie. A z drugiej strony zawsze z tą perspektywą zauważyć prostego człowieka i starać się mu podać rękę, wyciągnąć z jakichś tarapatów, w których on się znalazł, wesprzeć. No to jest właśnie ten duch franciszkański u jezuity.
Chciałbym dodać jeszcze, że nie tylko wykluczenie materialne czy wykluczenie geograficzne. Papież Franciszek bardzo starał się także, żeby nie było wykluczenia intelektualnego. A to jest ważna sprawa, o której często myślimy czy zapominamy, zgodnie z staropolskim przysłowiem ucz się, ucz, bo wiedza to potęgi klucz. Otóż papież Franciszek z mojego doświadczenia jako eksperta właśnie dykasterii do spraw kultury i edukacji, zauważyłem, że on starał się o to, aby stworzyć pakt, taki globalny świat, pakt globalny, światowy, kościelny na rzecz edukacji i nauki. Tak, żeby pokazać ludziom, że jeżeli będziemy inwestowali w młode pokolenia, które będą wykształcone, które otrzymają w ogóle jakiekolwiek podstawowe wykształcenie, że będą mogli potrafić pisać i czytać, że to oprócz tego, że otrzymają wodę czystą, bo przecież woda jest potrzebna, że otrzymają jedzenie, które będzie na tyle zdrowe, że nie będą chorować, że otrzymają lekarstwa, które będą potrzebne im do tego, aby zwalczyć tą chorobę, że potrzebne jest inwestowanie w człowieka i dzięki wiedzy, dzięki językom, dzięki rozwojowi, to wszystko będzie się dokonywało w taki sposób, że nastąpi zrównoważony rozwój świata i tam, gdzie są braki związane z edukacją, gdzie są braki związane z wykształceniem, że te osoby otrzymają zarówno edukację, jak i wykształcenie wyższe po to, żeby nie być wykluczonym intelektualnie. Mówimy czasami o wykluczeniu na przykład informatycznym, cyfrowym, że niektórzy nie mają dostępu do internetu, że niektórzy nie potrafią posługiwać się i są analfabetami, jeśli chodzi o współczesne środki komunikacji. Podejrzewam, że papieżowi Franciszkowi zależało na tym, aby dać człowiekowi szansę do takiego rozwoju intelektualnego, zdrowotnego, aby po prostu zrealizować tak naprawdę podstawowe prawa człowieka, które są potrzebne do życia.
No ja myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby dać po prostu człowiekowi mądrość, no bo jak mamy wiedzę, to też mamy mądrość. Ja tak spoglądam na zegarek, mamy bardzo mało czasu, ale skoro mam 5 duchownych, że tak powiem, w zasięgu, to chciałabym, no mam nadzieję, akurat udało mi się księży zaprosić i mówicie ciepło papieżu Franciszku, ale wiem, że do mainstreamu, szczególnie w Polsce, bardzo często przedostaje się taka oto informacja, że jakby nasi księża nie do końca, czy nasz kościół nie do końca, powiedziałabym, kochał papieża tak, jak kochał Jana Pawła II. To znaczy, że ten szacunek, który miał Jan Paweł II w sercu, w umysłach, to nigdy papież Franciszek takiego szacunku od polskiego kościoła nie dostał. Proszę temu zaprzeczyć.
Już pani redaktor zaproponowała, jaką mamy dać odpowiedź tutaj. Znaczy, na pewno...
Znaczy zaprzeczyć, że znaczy, tego szacunku nie miał.
Może tak. Nie porównujmy może tego naszego odniesienia do Jana Pawła II i odniesienia do Franciszka, dlatego, że to jest troszeczkę inne podejście. No Jan Paweł II nas, przynajmniej tak jak patrzę tutaj na księdza dziekana i na nasze pesele, to on nas kształtował. Więc to troszkę i trochę inaczej się podchodzi do
no przede wszystkim był Polakiem i to tego...
Natomiast ja no nie powiedziałem tak, że nie. Tylko na ten szacunek to jest na pewno na wielu poziomach się objawia. No cóż, można żartobliwie powiedzieć tak. Jak cię czasami ktoś zmusza do tego, żeby zmienić styl myślenia, zmienić styl działania, no bo takie są czasy, nie? I czasami szturchnie to właśnie to franciszkowe do wstania z kanapy, to na początku może czasami rzeczywiście jest takie
jest
odruch.
Opór, krótko
taki
mówiąc.
Odruch, no co on chce, nie? Ale no właśnie, wstaje się jakby przez szacunek dla urzędu apostolskiego, dla następcy świętego Piotra, gdy wstaje się. I potem nagle zaczyna się iść i się dochodzi do wniosku, że no to ma jakiś sens. To ma jakiś sens. Więc czasem jest tak, że jak ktoś tak szturchnie i żebyśmy coś zmienili w swoim życiu, w swoim modelu funkcjonowania, to nam się to wydaje takie, a tu się trochę skrzywimy. A potem się okazuje, że a to była jednak dobra droga.
Ksiądz profesor Waldemar został wybity ze swojej strefy komfortu przez Franciszka?
A tak, ja powiem moje doświadczenie, bo kiedy wręczaliśmy płytę poświatowych dni młodzieży, dekalog, osobiście na audiencji generalnej, no poprosiłem go tak jak Benedykta o błogosławieństwo. Popatrzył na mnie, zrobił mi kciukiem krzyżyk na czole. Ja niestety nie znam włoskiego, waszego dziekana, księdza Grzegorza, i tam tłumacz nam przetłumaczył króciutką rozmowę, bardzo sympatyczną, podziękował za tą płytę, zapytał, co to jest, i poszedł do następnej osoby, jak to zwykle bywa. Po chwili wrapy sobie, bo mam na rachunek, ja szybko pewnie coś tam rozrabiałem. I podszedł do mnie, popatrzył mi w oczy i palcem wskazujący powiedział, a teraz módl się za mnie. Więc ja nie mam wyjścia po prostu. Od dłuższego czasu się za niego modlę.
To jest
ale tak jak pani rektor powiedziała, no to są rzeczy nieporównywalne. No papież, który zmieścił i w ogóle Polaków, no powiedzmy szczerze, myślę, że są teraz te tendencje, że następny Polak będzie papieżem. No, mamy 196 państw, dajmy innym trochę szansę.
No. Ale rzeczywiście, no ja myślę, że być może, już nie wiem, czy zdążymy powiedzieć, na pewno Włoch powinien być, bo już Włosi tam nogami przybierają, jak to na tyle...
Szansę.
Na tyle lat zabraliśmy im papieża, że on już... A ksiądz Paweł?
Ja myślę, że teraz Argentyna będzie przeżywała to samo, co my wcześniej. Natomiast uważam, że te opinie księży, jak tak pani redaktor mówiła na początku, odnośnie krytyki papieża Franciszka, one wypływały z pewnego niedomówienia. Coś było wyrwane z kontekstu, coś było jeszcze przez kogoś dopowiedziane i gdzieś tak szukaliśmy nie tam, gdzie trzeba. Natomiast my musimy patrzeć jako ludzie wiary na Ojca Świętego jako dar dla Kościoła. To jest przecież wybór Ducha Świętego. To jest coś tak wyjątkowego, że mamy wręcz pewność, że to tak po ludzku nie my wybieramy, ale Duch Święty już wie, kto będzie teraz papieżem. To ja jestem pewny. A za moment my się dowiemy i każdy dar Ducha Świętego my przyjmujemy z wiarą. Tak oceniam pontyfikat papieża jako też wielki dar samego Boga dla Kościoła i dla mnie osobiście naprawdę na wiele, wiele lat dalszego życia kapłańskiego ten kierunek, który wyznaczył papież Franciszek, jest no, nie już do ominięcia. Piękny pontyfikat.
A ojciec Jan został też wybity ze swojej strefy komfortu, jakbyśmy po świecku powiedzieli, choć myślę, że akurat tutaj wzorzec sam się cisnął, prawda?
Nawet już nie jako franciszkanin bardzo lubię papieża Franciszka, ale jako Jan Szewek. Ale to, że ja lubię, to jest nic. Ale na przykład moja mama się urodziła w 1948 roku, przeżyła mnóstwo papieży, a teraz bym ją odwiedzić na Wielkanoc, właśnie się dowiedziała od dziennikarzy, będąc u mamy. To mama mi mówi, że to naprawdę dla niej jest najlepszy papież, jakiego zna. I to też oddaje, że jednak wielu ludzi świeckich, będących mocno zakotwiczonych w Kościele, no bardzo kocha i ceni sobie papieża Franciszka. Więc dlatego mówię, to, że ja kocham, to jest nic. A jak moja mama, która ma większe porównanie, więcej lat przeżyła na tym świecie, bo 77, no to coś to mówi.
Ja tak się pytam i teraz spoglądam na księdza Grzegorza. No bo jednak do naszych informacji też dziennikarze często szukamy, że Kościół nas, Polski, to owszem szanuje papieża, no bo tak wypada, jak ksiądz Sławomir powiedział, ale może niekoniecznie tak do końca, jakbyśmy chcieli. Jak to jest? I tak, i tak.
No, trzeba powiedzieć, że ostatnie 50 lat, prawie 50 lat, to są pontyfikaty trzech wspaniałych papieży. Jan Paweł II, pielgrzym świata, Benedykt XVI, intelektualista świata i Franciszek, proboszcz świata. Więc kiedy byśmy tak popatrzyli, to oni są do siebie nieporównywalni. I trzeba powiedzieć też, jeśli chodzi o ramy czasowe, tak? Jan Paweł II, 26 lat pontyfikatu, Benedykt XVI, 8, papież Franciszek 12. Więc gdybyśmy im przymnożyli czasu pontyfikatu, być może zarówno papież Benedykt i Franciszek jeszcze by Jana Pawła II w tym ramach czasowych, ale także i aktywności dogonili. Także patrząc nawet z punktu widzenia działań takich nauczania papieża Franciszka, 4 encykliki, 6 adhortacji, bardzo ważne tematy, bardzo ważne impulsy, które są związane zarówno i z teologią, i współpracą ekumeniczną, interreligijną, ale także i ciekawe wskazania duszpasterskie, które rzeczywiście nie zawsze były takie proste. Gdy przeczytamy adhortację Amoris Laetitia na temat miłości małżeńskiej i także ten mały fragment, bo często jest tak, że się koncentrujemy na małym jakimś tam fragmenciku, a nie widzimy całego dokumentu. Więc dokument, który także porusza kwestie życia w Kościele i życia sakramentalnego dla osób rozwiedzionych i żyjących po wtórnym związku. Ale podobnie było na przykład z papieżem Pawłem VI, który napisał wspaniałą encyklikę Humanae Vitae na temat miłości i opisał tą miłość, że ma być pełna, całkowita i naprawdę rozpisał się i ewentualnie w tym kontekście także pokazał kwestię użycia antykoncepcji. No ale stwierdzono, że to nie jest encyklika o miłości, tylko o pigułce antykoncepcyjnej i podobnie możemy sprowadzić wielkie rzeczy, wielkie dokumenty, wielkie sprawy do jednego małego wycinka, no i ten mały wycinek ekstrapolować na całość, wyciągając wnioski, które nazywali Rzymianie pars pro toto, czyli część za wszystko. Niestety taka generalizowania tematu nie powoduje, że tak powiem, rzetelnego spojrzenia na dany pontyfikat, tylko po prostu go upraszcza. Ja myślę, że teraz dopiero rozpocznie się prawdziwa praca, nie tylko naukowa, ale także i duszpasterska nad tym, jak to dziedzictwo 12 lat Franciszka przełożyć na życie konkretne na uniwersytecie, na wydziale, w życiu społecznym, w życiu politycznym, w życiu kwestii agresji wojennych, kwestii klimatu, ochrony środowiska, ale także i kwestii związanych naprawdę z tym takim wielkim ludzkim podejściem do człowieka, bo papież Franciszek nigdy nie ukrywał prawdy i mówił trudne prawdy, ale powiedział prawdę, zwrócił się do człowieka z miłością, bo to były te wszystkie gesty, no ale także nikomu nic nie narzucał. Nie spotkałem się z sytuacją, że papież Franciszek powiedział, wy musicie coś, raczej mówił, że coś możecie. No i myślę, że prawda, miłość i wolność można by było tutaj te elementy dołączyć także jako taka triada słów, którą można by było scharakteryzować właśnie życie i działanie papieża Franciszka.
Pozwalamy sobie, myślę, że w wielu mediach dzisiaj do soboty będziemy wielokrotnie jeszcze mówić o Franciszku, bo to jest taki czas, że chcemy jakby opowiedzieć o tej też żałobie, o tym, co się stało, czego jesteśmy świadkami i należy właśnie to robić, bo niestety powiem, niedługo będzie konklawę, po konklawę zaczniemy rozpoznawać nowego papieża, a potem się trochę przyzwyczajimy i potem kolejne rzeczy w naszym życiu będą nas bardziej absorbowały. No i na zakończenie mamy tylko kilka minut, ale powiedzmy rzeczywiście, jaki powinien być kolejny papież? Tutaj myślę, że trudno nam powiedzieć o to, kim to powinien być.
który tutaj był w Szczecinie. Mianowicie w zeszłym roku w grudniu zorganizowaliśmy bardzo ciekawą pierwszą konferencję w Polsce, być może na świecie, na temat Soboru Nicejskiego. Z tego powodu jest właśnie także i rocznica nie tylko roku świętego 2025, ale 1700 lat właśnie tego soboru. Ważnego soboru, bo to był pierwszy sobór ekumeniczny. I na tą konferencję zaprosiliśmy różnych koryfeuszy z Kanady, z Francji i z Włoch. I wyobraźcie sobie, że przyjechał do nas jeszcze wtedy, gdy go zapraszaliśmy, arcybiskup Turynu Roberto Repole. I on, kiedy otrzymał od nas zaproszenie, przyjął to zaproszenie, a potem otrzymał kardynalat. Więc przyjechał do nas jeszcze nie kreowany jako kardynał, ale jako kardynał nominat i był tutaj w Szczecinie, występował w Szczecinie, miał bardzo ciekawe wykład, tak, wykład, wystąpienie, bardzo ciekawe rozmowy. Ja się jemu przyglądałem, nawet chwilę mogłem porozmawiać w różnych właśnie okolicznościach i powiem szczerze, kiedy rzuca się różne nazwiska wielkich Brytanów, którzy by mieli stanąć w szranki, żeby zostać papieżem, to podobnie jak przy Janie Pawle II, też on nie był faworytem, a został wybrany właśnie jako ten, nazwę to trzeci, to myślę, że tutaj mogą być też niespodzianki, dlatego że jeśli i wierzymy, to kardynałowie otworzą się na działanie Ducha Świętego, to wybiorą takiego papieża, który będzie na te czasy. Praktycznie w tych ostatnich 50 latach to tylko mieliśmy przekonanie, że Benedykt XVI będzie, Ratzinger będzie papieżem, no bo to była jakaś taka naturalna linia. Tak, tak, naturalnie. Natomiast wszelkie inne przepowiednie to po prostu są wróżenie trochę z fusów, aczkolwiek patrzę na właśnie na Roberto Repole, znam dobrze arcybiskupa Manili z Filipin, kardynała Talgę, którego miałem okazję poznać w Gnieźnie, który też jest bardzo ciekawą postacią, która mogłaby być także takim znakiem, że nie europocentryzm, tylko na przykład czas na Azję.
Ja powiem tak, przysłowie znane, tylko przypomnę, że kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem, więc można by powiedzieć, że ponieważ kardynał Repole nie jest w tych głównych listach, to księże dziekanie chyba ma szansę po prostu.
Czy księża mają jakieś, ksiądz Waldemar, coś słyszał, coś na kogoś stawia, czy raczej na Ducha Świętego właśnie?
Ja jestem otwarty na działanie, natomiast ten kandydat, który się powtarza, często kardynał Sara, ma pewne plusy, bo i wiekowo jest taki bardzo chyba podatny na działanie Ducha Świętego i pewnych kardynałów. No zobaczymy, tutaj to zostawiamy, bo oczywiście te spekulacje będą, państwo macie rację, że będziecie próbować. Mówi się też często, w jednym z studiów słyszałem, że ponoć 88% jeden z polskich dziennikarzy zajmujących się z tematyką kościelną mówi, że według niego patriarcha Jerozolimy. No ale zobaczymy. Myślę, że każdego przyjmiemy z taką...
Z otwartymi ramionami. Ksiądz Paweł jest gotowy na jakieś sugestie? Halo, halo? To może ojciec Maria? Jan Maria? Przepraszam.
135 kardynałów znam tylko tak osobiście, bliżej trzech, więc nie będę spekulował, ale powiem jedno, że mi zależy, że skoro każdy papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi, to żeby naprawdę był podobny do Chrystusa i kochał każdego człowieka jak Chrystus. I wtedy, jeżeli takie zadania, obowiązki spełni, no to będziemy mieć wymarzonego papieża, który jest właśnie, któremu zależy na dobru każdego człowieka, walczy o każdego człowieka jako swoje dziecko i wtedy naprawdę będzie świat piękny.
Chociaż proszę państwa, na zakończenie powiem, że dzisiaj naprawdę mamy bardzo ciekawe czasy, bardzo trudne. Z jednej strony dużo się dzieje, ale myślę, że to są niezwykle trudne czasy, bo wojna to tu, to tam. Świat jest dość relatywistycznie oceniany, więc trudne czasy przed nami, ale te najbliższe dni rzeczywiście pokażą, być może nawet w przyszłym tygodniu dowiemy się, kto zaświadczył zasiądzie teraz na tronie Piotrowym. Myślę, że czekamy na tego papieża z otwartymi głowami przede wszystkim, sercami i ramionami.
Na pewno po 5 maja, bo wtedy rozpoczyna się konklawę.
No tak, być może, ale być może się wcześniej zacznie. Kto to wie,
Już kongregacja kardynałów zgodziła się na ten temat.
Dobrze. Ksiądz profesor Grzegorz Chojnacki, ksiądz dr Sławomir Zyga, ksiądz profesor Waldemar Cisło, ksiądz dr Paweł Płaczek i ksiądz i ojciec Maria Szewek to byli nasi goście. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu. Kolejne Radio Szczecin na wieczór już w poniedziałek. Wszystkiego dobrego i dobranoc.
Oktawie Wielkanocnej. Alleluja. Alleluja.